Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Jan Paweł II pozostaje pod ścisłą opieką lekarzy. Za chwilę komunikat o zdrowiu papieża wydany wczoraj późnym wieczorem.
Ponadto w programie rozmowa z prałatem Zdzisławem Peszkowskim o ustawie sejmowej w 65. rocznicę zbrodni katyńskiej.
Relacja Krzysztofa Drwala z wręczenia stypendiów Fundacji imienia Jerzego Ablewicza.
Oraz kolejna karta historii Ambasady Polskiej przy Watykanie. Piotr Samerego powie o nowej siedzibie i o radcy Janie Perłowskim.
1 kwietnia na magazyn poranny zapraszają księża Tadeusz Cieślak
i Józef Polak.
Jan Paweł II ma wysoką gorączkę spowodowaną infekcją dróg moczowych, oświadczył rzecznik Watykanu późnym wieczorem 31 marca. Joaquin Navarro-Valls dodał, że Ojcu Świętemu zastosowano terapię antybiotykową. Pozostaje on pod ścisłą opieką watykańskiej ekipy medycznej.
Drugiego marca Sejm Rzeczpospolitej Polskiej podjął niezwykłą uchwałę upamiętniającą 65. rocznicę zbrodni katyńskiej. W studiu kapelan rodzin katyńskich, ksiądz prałat Zdzisław Peszkowski. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Chcę powiedzieć, że niesiemy tą uchwałę i te słowa, które wypowiedziałem jako jeniec do całego świata, dla Ojca Świętego, żeby go ucieszyć, że ta książka, jego pamięć i tożsamość już działa. Już dzisiaj Sejm potrafi się zdobyć na to, żeby stanąć w prawdzie. To było wielkie przeżycie nie tylko dla mnie, dla rodzin katyńskich, ale ja myślę, że dla świata, dlatego że pierwszy raz stanęliśmy w prawdzie i ta prawda ma nas doprowadzić do tej pamięci, która w rezultacie daje nam jasny obraz, kim my jesteśmy, dokąd mamy iść i jaka ma być nasza droga życia.
Księże prałacie, co znalazło się w tej uchwale?
Przede wszystkim stwierdzenie prawdy, że tak to wyglądało, a ludobójstwo było tak jasne, tak wyraźne. I co najważniejsze, to co przyniosłem Ojcu Świętemu, to jest dokładnie dokumenty te, które Stalin, podpisując to ludobójstwo, dał nowy sposób wypowiedzenia prawny ludobójstwo, mianowicie tryb specjalny, rozstrzelanie. Jeszcze do tego dodaję takie punkty, że bez sądowej sali. Więc pierwszy raz Sejm nasz stanął w prawdzie i co najważniejsze powiedział, że już dalej tak nie będzie, że bardzo chcą więź między Rosją a nami, ale pod jednym warunkiem. Musi być w prawdzie i musi być w powiedzeniu tego, że to było ludobójstwo, to nie było coś innego. To, cośmy znaleźli w Katyniu, wtedy, kiedy była pierwsza ekshumacja, tośmy znaleźli jeszcze jedną twarz księdza Ziółkowskiego. Ten jedyny kapłan, który tam wtedy zachował się, który przygotował ich na ten moment śmierci. On miał twarz tak zmasakrowaną. Więc jak to wszystko razem weźmiemy, to Sejm pierwszy raz stanął twarzą w twarz i jasno powiedział, co to ta zbrodnia jest, jaki ma być stosunek do tego, że nie pozwolą na to, żeby można było lekceważyć prawdę, żeby można było ją fałszować. Tak jak na przykład przez 50 lat była wersja mordowania przez Niemców.
Przypomnijmy te słowa sejmowe. Ten bezprzykładny ludobójczy mord dokonany na bezbronnych jeńcach wojennych z pogwałceniem najbardziej elementarnych zasad prawa i moralności był częścią straszliwego planu dwóch totalitarnych państw, niemieckiej III Rzeszy i Związku Sowieckiego, zniszczenia Polski przez eksterminację najbardziej wartościowych i patriotycznie nastawionych jej obywateli. Księże prałacie, oprócz złożenia hołdu pomordowanym, Sejm Rzeczypospolitej wyraża również ubolowanie, że do dziś zbrodnia katyńska jest, no cóż, przedmiotem działań politycznych.
Tak, takiego szturkania, bardzo takiego na niskim poziomie sfałszowania prawdy i co najważniejsze, wsadzania w głowę to, że można w tej nieprawdzie żyć, można o nim mówić. Przez 50 długich lat wersja była niemiecka, czyli Stalin rzucił w Hitlera tą zbrodnię. Więc to wszystko razem jest takie oczyszczenie dla naszego narodu, dla naszych władz sejmowych i pomoc wielu, wielu ludziom, że pierwszy raz zdecydowanie stają przy prawdzie. I ta prawda ma nas ubogacić. Jeszcze chcę powiedzieć z całego serca radość ogromna, bo tu widać jakieś echo książki Ojca Świętego. Pamięć i tożsamość. I co najważniejsze, to co Ojciec Święty podkreśla, że po prostu w tym czasie, kiedy nasz naród, my, potrafiliśmy się zdobyć na ogromny wysiłek uczciwości i oddać życie swoje, walcząc o to, żeby prawda była.
Księże prawacie, w tej uchwale sejmowej mamy też, oprócz stwierdzenia prawdy, wyrażone dwa oczekiwania. Po pierwsze, że Federacja Rosyjska uzna ludobójczy charakter tej zbrodni. Po drugie, że zostaną wyjaśnione wszelkie jej okoliczności, łącznie ze wskazaniem miejsca pochówku tej grupy, która do dziś nie została zlokalizowana.
Bólów naszych wielkich, dlatego żeby nie wiedzieć, gdzie oni pochowani. Dlatego proszę wyobrazić sobie, tutaj, kiedy był zjazd prawników katolickich całego świata, to jeden z takich punktów, któryśmy dali z Polski, to było to, że do tej karty praw człowieka trzeba dodać jeszcze jedną część, mianowicie po śmierci. Każdy człowiek ma prawo do pochówku w tej religii albo w tych warunkach, jakie żył i najważniejsze musi być nazwisko.
Czy zdaniem księdza prałata istnieje szansa na to, że ta sprawa znajdzie swój satysfakcjonujący koniec, że władze rosyjskie się przychylą do tej sejmowej prośby sejmowego wezwania zaproszenia?
Modlę się i proszę dobrego Boga, żeby to się stało, bo jeżeli się nie stanie, to między nami a nimi nigdy nie będzie pełnej współpracy, pełnego współżycia i co najważniejsze, jedno drugiemu, żeby wierzyło, że to jest prawdziwe, że to jest uczciwe. Ten akt uchwały w jakiś dziwny sposób pomógł nam, żebyśmy stanęli w prawdzie i żebyśmy się przestali bać. Przestali się bać kogokolwiek wtedy, kiedy ktoś nam z taką straszną krzywdę zrobił.
Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Przypomnijmy, przy okazji uchwalenia przez Sejm Rzeczpospolitej 22 marca uchwały upamiętniającej 65. rocznicę zbrodni katyńskiej, gościem w studiu był przebywający w tych dniach w Rzymie ksiądz prałat Zdzisław Peszkowski, kapelan pomordowanych na wschodzie.
Kościół w różny sposób stara się wspierać zdolną młodzież, zwłaszcza pochodzącą z biednych rodzin. Działająca w Tarnowie fundacja imienia długoletniego tamtejszego ordynariusza, arcybiskupa Jerzego Ablewicza, przyznała i wręczyła właśnie 169 stypendiów w wysokości 1000 złotych każde. Dziś przypada 15. rocznica śmierci arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Reportaż z Tarnowa przygotował Krzysztof Drwal.
Nagrodzona młodzież pieniądze przeznaczy głównie na podręczniki, prywatne lekcje, dojazdy do szkół i na specjalistyczne pomoce naukowe.
Te pieniądze chciałabym na początku studiów jakoś sobie pomóc, bo i dojazd, i akademik. No i teraz oczywiście dojazdy do szkoły dużo mnie kosztują.
Myślę, że podręczniki do biologii albo może jak mikroskop. Mnie interesuje cytologia, czyli budowa komórki.
Chcę studiować psychologię, chociaż wiem, że na to jest bardzo trudno się dostać.
Ale ty masz niezłą średnią, prawda?
Tak, ostatnia klasa 4-9.
Czym się interesujesz oprócz psychologii?
Archeologią, zwłaszcza starożytnym Egiptem. Kiedyś chciałam iść na kierunek taki jak egiptologia, ale w Polsce nie ma takich studiów.
A jak spędzasz wolny czas, tylko się uczysz?
Znaczy nie, zdejmuję czas jeszcze dla przyjaciół. Na dobry film, książkę, muzykę.
A co byś chciał studiować?
Lingwistykę stosowaną.
Zdolna młodzież odbierała stypendia z rąk biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca.
Magdalena, gratuluję. Skąd przyjechałaś?
Z Limanowej.
No gratuluję ci.
Dziękuję.
Następnych też ci życzę stypendiów na wyższych studiach.
Dziękuję.
Szczęście Boże. Kościół się zawsze opowiadał za edukacją człowieka. Jeśli przeanalizujemy historię Kościoła, to łatwością zauważymy, że obok Kościoła zawsze powstawały szkoły, zawsze powstawały akademie. Kościół zawsze był promotorem nauki i dlatego świadomy tej roli, także dzisiaj chcę pomagać młodzieży, która jest zdolna, która chce się uczyć, która chce się kształcić. Chcę pomagać, aby mogła zdobywać wykształcenie.
Mój tata ma coś koło 900 zł renty co miesiąc, a wszystkich w domu nas jest 7. No i to musi oczywiście starczyć dla tych najstarszych, którzy studiują. Wiadomo, że koszty akademika, dojazdów i utrzymanie, chociażby książki i tak dalej. I ja z moim bratem dojeżdżamy do szkoły, to też co miesiąc jest dodatkowy wydatek.
Fundacja imienia arcybiskupa Jerzego Ablewicza otrzymała w tym roku wyjątkowo dużo zgłoszeń. O stypendia ubiegało się ponad 550 młodych osób. Sekretarz fundacji ksiądz Józef Stala wyjaśnia, że każde podanie było skrupulatnie rozpatrywane. Fundacja przyznaje nagrody młodym, zdolnym ludziom, którzy pochodzą z biednych rodzin i często nie stać ich na zakup podręczników pomocy naukowych. Każde stypendium wynosi 1000 zł.
W tym roku tych podań wpłynęło jakieś 100 więcej, stąd też i to drugie kryterium, bo pierwsze trudne warunki materialne, rodzinne, to drugie kryterium musiało być nieco podwyższone, jak w tamtym roku średnia ocen była 4,5, w tym roku powyżej 4,8. Więc można powiedzieć, że to są giganci czy bohaterowie, bowiem trudne warunki materialne nie pozwalają na jakieś prywatne lekcje, czy lepszy sprzęt, czy lepsze pozycje książkowe, by pomagały w nauce. To jest głównie i wyłącznie prawie, że tylko ich praca.
Czym się interesujesz najbardziej?
Biologią, lubię też przedmioty humanistyczne, a w przyszłości chciałam zostać psychologiem albo przedszkolanką, opiekować się dziećmi.
Pierwszy raz w tym roku dowiedziałam się, że w ogóle istnieje takie stypendium i spróbowałam, wysłałam. No i moja średnia jest ponad 4,75. Zawsze miałam świadectwo z paskiem. Interesuję się naukami humanistycznymi. Właśnie w tym roku zdaję maturę i chciałabym pójść na studia teologiczne. Chciałabym w przyszłości być katechetką.
Dużo osób się starało. No i bardzo wysoka średnia była.
Jaką średnią ocen masz?
5,0 teraz miałam średnia.
Co byś chciała robić w przyszłości?
Myślę, że medycyna albo farmacja.
Aby zostać stypendystą Fundacji imienia arcybiskupa Jerzego Ablewicza, wieloletniego ordynariusza diecezji tarnowskiej, trzeba było złożyć podanie przedstawiające sytuację materialną i rodzinną, kserokopię ostatniego świadectwa szkolnego, opinię wychowawcy klasy oraz opinię proboszcza.
Oprócz mnie mam dwie siostry i dwóch braci. Moja mama nie pracuje, jest bezrobotną. Mój tata jest na rencie, jest przewlekle chory. Moje najstarsze rodzeństwo studiuje. Moja siostra nie pracuje i mam jeszcze brata, który jest ode mnie o rok młodszy i chodzi do tej samej szkoły, co ja.
W ciągu ostatnich 7 lat Fundacja imienia arcybiskupa Jerzego Ablewicza przyznała 800 stypendiów. Te pieniądze pochodzą z części ofiar zebranych w Dniu Papieskim, a także od katolików świeckich, duchowieństwa oraz od wielu instytucji i sponsorów. Dla Radia Watykańskiego Krzysztof Drwal.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Nowa siedziba, nowy radca. Wybór nowego papieża, który dobrze znał Polskę i bezpośrednio był zainteresowany jej sprawami, postawił polskiego posła przy Stolicy Apostolskiej w nowej sytuacji. W pewnym sensie uprzywilejowanej, nie tylko z punktu widzenia realizacji zadań polskiej polityki zagranicznej, ale także z punktu widzenia kontaktów z samym Piusem XI, Kurią Rzymską oraz kontaktów w korpusie dyplomatycznym. Władysław Skrzyński doskonale zdawał sobie z tego sprawę i w liście do ministra spraw zagranicznych z 17 lutego 1922 roku pisał: będę musiał być dyskretny i nie narzucać się zbytnio, jako specjalny protegowany, ani wobec papieża nie nadawać sobie z początku roli protektora innych dyplomatów, jakby to oni, znając moje stosunki osobiste z papieżem, sugerować by mogli. Powszechna wiedza o tym, że Pius XI był nuncjuszem w Warszawie, obudziła też większe zainteresowanie Polską we Włoszech i w całym świecie katolickim. Skrzyński starał się wykorzystać tę sytuację dla promocji Polski we Włoszech. Między innymi wkrótce po wyborze nowego papieża otrzymał propozycję zamieszczenia artykułów o Polsce w dzienniku Corriere d'Italia. Udało mu się wprowadzić na łamy gazety 3 artykuły poświęcone Polsce. Chciał to kontynuować, jednak dalsze zamieszczanie tekstów wymagałoby pewnych gratyfikacji finansowych dla redaktora naczelnego Corriere d'Italia, Soderiniego. Skrzyński nie miał na to pieniędzy i ubolewał w liście do Warszawy na brak środków finansowych, dzięki którym mógłby bardziej skutecznie wykorzystać moment zainteresowania Polską w związku z wyborem Piusa XI. Podkreślał to wyraźnie w liście do ministra spraw zagranicznych Konstantego Skirmunta, pisząc: Znasz Rzym. Nigdzie brak pieniędzy, choćby miernych, nie odbija się tak fatalnie na sprawach. Ministerstwo w końcu częściowo odpowiedziało na skargi Skrzyńskiego związane z brakiem pieniędzy. Udało mu się utrzymać dwa etaty ryczałtowe dla sekretarki Heleny Floriani i kancelisty pana Komierowskiego. Co więcej, w czerwcu 1922 roku poselstwo przeprowadziło się do wygodniejszych pomieszczeń położonych w centrum Starego Rzymu, niedaleko Campo dei Fiori, przy Via dei Baullari 4, gdzie mieściło się przez kilka najbliższych lat. Kwestia finansów pojawia się jednak często w korespondencji Skrzyńskiego z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. W liście z 26 października 1922 roku do ministra spraw zagranicznych prosi on o konieczne podniesienie pensji urzędników poselstwa, szczególnie radcy, a także sekretarza i pracowników kontraktowych. Zwraca też uwagę, że ze względu na ciągły spadek włoskiej waluty, pensje powinny być obliczane we frankach szwajcarskich albo w dolarach, które są walutami stabilnymi. W jednym z wcześniejszych odcinków audycji mówiliśmy, że wraz z odejściem posła Wierusz Kowalskiego latem 1921 roku poselstwo opuścił też radca Maciej Loret. Jego miejsce zajął dopiero w styczniu 1922 roku, tuż przed konklawę, radca Jan Perłowski, przeniesiony do pracy przy Watykanie z legacji polskiej przy Lidze Narodów w Genewie. Perłowski był bardzo barwną postacią. Pochodził z rodziny ziemiańskiej na Podolu, gdzie urodził się w 1872 roku. Gimnazjum ukończył we Francji. Studiował potem w Krakowie i w Wiedniu, ale nigdy nie uzyskał dyplomu. Wyróżniał się natomiast świetną znajomością języków. Przed I wojną światową sporo czasu spędził we Włoszech, gdzie między innymi uczestniczył w różnych wykopaliskach archeologicznych. W czasie wojny przebywał w Szwajcarii, gdzie aktywnie działał na rzecz odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą. Do pracy w MSZ w 1919 roku ściągnął go właśnie Władysław Skrzyński, późniejszy jego szef z poselstwa przy Watykanie. W czerwcu 1919 roku Perłowski wyjechał do pracy na placówce w Bernie, skąd przeszedł do Genewy. Stamtąd ściągnął go w 1922 roku do poselstwa przy Watykanie Władysław Skrzyński. W marcu 1927 roku Perłowski został mianowany kierownikiem placówki w Madrycie. Pozostał tam na tym stanowisku do 1935 roku, kiedy został odwołany do Warszawy. Po powrocie do Polski przeszedł w stan spoczynku. Zmarł w 1942 roku. Perłowski miał opinię lwa salonów, na których wspaniale błyszczał, także z powodu swojej świetnej znajomości wielu języków. Doskonale rozumiał się z Władysławem Skrzyńskim, który w listach do ministra spraw zagranicznych zawsze z wielkim uznaniem wyrażał się o Perłowskim. Między innymi w liście z 26 października 1922 roku Skrzyński pisał do ministra: Znowu jestem chory od tygodnia, jak zwykle jesienią i wiosną. Ale mając tu Perłowskiego, który utrzymuje ze wszystkimi najlepsze stosunki i którego kardynał Gasparri bardzo lubi, nie mam niepokoju, bo choć wychodzić nie mogę, sprawy są jak najlepiej dopilnowane. Radca Jan Perłowski brał m.in. udział w rokowaniach nad Konkordatem, które będą przedmiotem kilku najbliższych audycji.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
W porannym programie piątkowym z rozgłośni watykańskiej to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.